Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą. Minęła 18.30, 18.33 dokładnie na zegarach. Dziś w Radiu z klasą mamy gościa. Gościa specjalnego to pan Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A poza naszym gościem oczywiście nasi uczniowie to Klaudia, Mikołaj i Wiktor. Dzień dobry, cześć.
Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co bywa w stanie stałym, w stanie gazowym, w stanie ciekłym. O wodach. Ja dziś oddam wam głos, to wy porozmawiacie dzisiaj z naszym gościem, od którego dowiecie się w ogóle, czym zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Będzie, ja zdradzę, o lodołamaczach także. To kto z pierwszym pytaniem? Przygotowani jesteście?
Jesteśmy przygotowani jak najbardziej. Zanim jeszcze zadam swoje pytanie, to chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z państwem słyszeć, bo dawno mnie tutaj nie było i to jest
trochę
dla mnie
czasu.
Wielka przyjemność.
Witamy cię z powrotem po długiej przerwie.
Ty to się prawie spóźniłeś dzisiaj, więc...
No nie przesadzajmy też.
Prawie. To
Pierwsze pytanie.
Tak, żeby wprowadzić trochę i przedstawić, o czym będziemy w ogóle rozmawiać, to chciałam zapytać o misję i jej realizację, o to, czym tak naprawdę są Wody Polskie i czym się na co dzień zajmują.
Jeśli to jest pytanie wprowadzające, to właściwie mógłbym zająć całą resztę dzisiejszej audycji. Przede wszystkim Wody Polskie są głównym podmiotem gospodarczym, który gospodaruje właśnie wodami powierzchniowymi, śródlądowymi. Także w ramach naszej misji na pewno znajduje się zapewnienie tych odpowiednich zasobów wodnych, odpowiedniej eksploatacji, jakości tej wody, ale również jesteśmy jako Wody Polskie, jako całość, nie tylko Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ale w całym kraju. Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę przeciwpowodziową, a także dbanie o przeciwdziałanie zjawisku suszy.
Uściślimy te wody, które mamy, tę wodę, którą mamy w kranach gdzieś tam w domu, to nie wy, prawda? To...
No, nie bezpośrednio na pewno. Oczywiście zasoby wód podziemnych również są w gestii gospodarki wodnej prowadzonej przez Wody Polskie. Natomiast dostarczanie wody, pobieranie i uzdatnianie i dostarczanie odbiorcom, to już są zadania PEWiKów, czyli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
No, ja tak ostatnio się zastanawiałem, przynajmniej co do tych tematów wód, to właśnie wód podziemnych, bo z tego, co tutaj czytam, to 75% tutaj w ogóle wód w Gdańsku jest właśnie z tych źródeł podziemnych i tak samo chyba w większości, tak jakby Polski. I w jaki sposób to działa ogólnie, te wszystkie wody podziemne, jak one się tam znajduje, czy mamy jakiekolwiek zagrożenie, że, nie wiem, te źródła się wyczerpią w jakiś sposób?
To może zacznijmy od tego, skąd woda w ogóle, ta taka, którą używamy na co dzień w domu i czy rzeczywiście ona nam zniknie wcześniej czy później? Czy jest jakieś zagrożenie?
No ja tutaj sobie pozwolę przytoczyć pewne takie ogólne statystyki. Więc zasoby wód, wiadomo, że kula ziemska to jest ponad 2/3 to są wody. Spośród tych wód całości tylko 3% to jest woda słodka. Natomiast spośród tych 3% 2/3 z kolei to są wody podziemne właśnie. 1/3 niemalże to są wody w lodowcach, a tylko ułamek procenta, około 0,4%, to są wody słodkie w rzekach, jeziorach. Mówimy o globalnym.
A w Polsce lodowca nie mamy.
W Polsce lodowców nie mamy, oczywiście. Natomiast no, zdecydowanie ze względu choćby na łatwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i związane z tym później trudności przystosowania do spożycia, główne gro wód przekazywanych do spożycia, dostarczanych do mieszkań, pochodzi z wód podziemnych. Mamy kilka poziomów wodonośnych, wiele poziomów wodonośnych na różnych głębokościach się znajdujących. Wiadomo, że te im płytsze, tym bardziej narażone na degradację, na zagrożenia środowiskowe. Dlatego często trzeba sięgać do tych głębszych warstw. Oczywiście to jest wszystko związane z kosztami, pobieranie tej wody. Ta woda z kolei jest w sposób naturalny zanieczyszczona różnymi minerałami, często właśnie woda twarda to jest przyczyną tego, jak przez jakieś skały przepływa. Teraz tę wodę należy pobrać, z tych różnych głębokości, w zależności od konkretnego ujęcia i dostarczyć wcześniej, uzdatniając, właśnie pozbywając się niepożądanych elementów i dostarczyć do odbiorców. Ale to właśnie, to już nie jest zadanie Wód Polskich. My tylko jakby udostępniamy tę wodę. Celem głównie jest ochrona zasobów, czyli żeby nie... Musimy to kontrolować, musimy to w pewnym stopniu też opodatkować, nazwijmy, czyli pobrać odpowiednie opłaty, żeby nie opłacało się marnować tej wody, żeby ta woda była w sposób racjonalny wykorzystywana.
No właśnie, a jeżeli mamy te niskie zasoby wodne naszego kraju, które stawiają nas nawet na tle Europy, czy tam Unii Europejskiej, w dość słabym świetle. W sumie...
To my gdzieś jesteśmy z tyłu, jeżeli chodzi o wodę słodką?
Jeśli chodzi o zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca, to jesteśmy przedostatni w Europie.
No, czyli bardzo słabo.
Nie jestem w tej chwili pewien, ale wydaje mi się, że Czechy.
Czechy
w każdym
są
razie, tak. mamy strasznie słabą sytuację. No i teraz pytanie brzmi, z czego to się w sumie bierze i czy my, jako przeciętni obywatele, jesteśmy w stanie realnie coś z tym zrobić?
Z czego to się bierze? No przede wszystkim tutaj problemem jest nadmierny odpływ wód, a więc szybko pozbywamy się tej wody ze środowiska, czy tej wody słodkiej, tej, która dociera do nas, czy to wraz z deszczem w ramach naturalnego biegu wody, czy też właśnie tej wody podziemnej, której zasoby też się słabo odnawiają. Na pewno jest to pokłosie wielu lat złych inwestycji, czyli tej słynnej betonozy. Również regulacja rzek temu nie sprzyja, ponieważ naturalne tereny zalewowe zostały ograniczone, a więc ta woda nie ma się gdzie naturalnie magazynować. I w związku z tym szybko odpływa. Ale przede wszystkim tutaj jednak głównym powodem to jest po prostu naturalna sytuacja, położenie nasze geograficzne.
Po prostu mamy pecha.
No, można to tak nazwać. Po prostu tak, jesteśmy w takiej strefie klimatycznej, w takim miejscu na mapie świata, gdzie te ilości wód są limitowane naturalnym obiegiem wody w przyrodzie.
Właśnie, paradoksalnie mamy bardzo dużo wody na naszej planecie, prawda? Ta większość tej wody nie jest zdatna do picia, druga część jest trudna do zdobycia. I co zrobić? I tak jak pan powiedział, tą wodę i tak trzeba oczyszczać, prawda? I czy będą jakieś sposoby na oczyszczanie na przykład wody zasolonej, żeby było w stanie pozyskiwać wodę, chociaż zdatną do użytkowania takiego codziennego, chociażby w kranach. I to też jest dobre pytanie, czy ta woda, którą my pijemy, bardzo się różni od tej wody kranowej i czy ta woda z kranów generalnie w Gdańsku, znaczy wiadomo, różni się bardzo mocno.
Bardzo skomplikowane pytanie. Zacznijmy od tego, czy wody polskie w ogóle w jakikolwiek sposób mogą powiększać naszą pulę tej wody, którą my spożywamy słodkiej. Czy w ogóle ktoś się nad tym zastanawia?
Jeśli chodzi o pulę zasobów wód, nie jesteśmy w stanie tego zwiększyć. Po prostu to jest, tak jak powiedziałem, naturalny obieg wody w przyrodzie. Natomiast możemy wodę retencjonować przede wszystkim.
O właśnie, retencja. Czy ktoś wie z was, na czym polega retencja? I zapadła cisza.
Jest to zatrzymywanie wody w odpowiednim miejscu, w środowisku.
No właśnie, to Wiktor, część odpowiedzi na twoje pytanie jest. To teraz możemy kontynuować. Wody nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób tam przetworzyć i spowodować, żeby było jej więcej.
Jak najbardziej.
Ale możemy ją oszczędzać i chyba zatrzymać jakoś ten obieg, zrobić taki...
Zdecydowanie możemy retencjonować, ale musiałbym się jednak odnieść tutaj do pytania. Tak, oczywiście wody polskie nie są właściwe do wszystkich tych zagadnień. Jeśli mówimy o odsalaniu wody, no to przede wszystkim nie jesteśmy w takim miejscu na mapie świata, żebyśmy potrzebowali odsalać wodę. I nie jest to zadaniem akurat przedsiębiorstwa, które ja reprezentuję tutaj. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o tą kwestię zwiększania zasobów, właściwie bardziej magazynowania wody, a więc zwiększania jej dostępności, to przede wszystkim tworząc różnego rodzaju, najlepiej niewielkie obiekty małej retencji, drobne zbiorniki wody na niewielkich ciekach, możemy tę wodę zatrzymać. ona w sposób naturalny będzie zwiększała bilans wód nie tylko w samym zbiorniku, ale również w całym otoczeniu tego zbiornika w glebie. Na podstawie, czy ta woda przyczyni się do lepszego rozwoju roślinności, która z kolei ponownie zacznie magazynować w sobie też tę wodę i to jest system naczyń połączonych. W tym momencie możemy naprawdę zwiększyć, poprawić bilans wodny w całym środowisku. Jest kolejny problem, czyli zmiany klimatyczne, które powodują, że nam się też zmienił schemat opadów. Ilości opadów mamy przeciętnie takie same, jak w wieloleciu poprzedzającym obecny okres, ale czy tam w latach 80. czy 90. Natomiast te opady w tej chwili się bardzo mocno skumulowały w krótkich okresach. Są to głównie deszcze nawalne. W momencie, gdy spada deszcz nawalny, nie ma gdzie go zmagazynować naturalnie w środowisku.
I przy okazji zalewa nam miasta.
I w związku z tym właśnie to wszystko jest odprowadzane szybko do cieków, do kanalizacji i spływa. Nie magazynuje się ta woda naturalnie. Przy deszczach występujących, niezbyt intensywnych, występujących cyklicznie w dłuższym okresie czasu, ta woda naturalnie w środowisku będzie się magazynowała. No, prosto można spojrzeć na wyschniętą glebę. Jeśli na to spadnie deszcz, to natychmiast spłynie. Dopiero po kilku godzinach, nawet dniach, dopiero ta gleba nasiąknie i spowoduje magazynowanie tej wody. Tworzy się skorupa, która nie przepuszcza wody w głąb.
Ja się tak rozglądam po naszym towarzystwie tutaj w studiu i właśnie a propos wody i potem w czym tę wodę pijemy. Tutaj jest plastik, tam jest plastik
i tutaj też jest
plastik. Czy wody polskie i plastik? To też te tematy, które się w jakiś sposób zazębiają. Mikroplastiki pływające w ciekach różnego rodzaju, w rzekach, w jeziorach i tak dalej, i tak dalej.
Generalnie chyba jakość wody tak, sama, właśnie, jaką posiadamy w
Polsce. Chciałbym się też zabudować do tego pytania, czy jakby jakoś ogólnie poziom zanieczyszczeń w polskich rzekach, jeziorach, no czy on jest w jakikolwiek sposób, przynajmniej na ten moment albo na moment najbliższych lat, niebezpieczny i czy może się to zmienić na gorsze bądź lepsze?
Porównując sytuację choćby właśnie ze wspomnianymi zresztą przeze mnie latami 80. i 90., czyli po takiej epoce boomu przemysłowego, to jeszcze lata wcześniejsze nawet, ale w tym okresie to było bardzo mocno widoczne, gdzie nie szła za tym ekologia, ochrona wód, no musimy... W tej chwili możemy wyraźnie zauważyć, że jakość wód się zdecydowanie poprawia. Niestety no nie jest to proces szybki. Łatwiej jest zanieczyścić niż wspomóc nawet samooczyszczanie. Natomiast zdecydowanie jakość wód się generalnie poprawia. Chociaż w pewnym momencie może też nastąpić sytuacja, gdzie wody w niektórych ciekach zostaną tak zdegradowane, że praktycznie odtworzenie samo odtworzenie, renaturalizacja tych obiektów jest już niemożliwa i bez wsparcia, bez przeprowadzenia dużych inwestycji. No to oczywiście najważniejsze inwestycje to są oczyszczanie ścieków, a więc primum non nocere, że się posłużę regułą medyczną.
A proszę mi powiedzieć, jeżeli tak spojrzelibyśmy na poziom zanieczyszczenia w ogóle naszych cieków wodnych na tle Europy, to jest duże zanieczyszczenie w tym momencie, czy to jest jeszcze ten moment, kiedy możemy zadziałać? Czy jeszcze możemy coś naprawić mniejszym kosztem, czy to już naprawdę
czy
są...
Nie jest za późno.
Tak, czy już
właśnie,
nie jest za późno.
Jakie może są jeszcze zagrożenia tego dla takiej przeciętnej osoby, nie tylko dla osoby, która nie lubi na przykład się kąpać w jeziorze, tylko dla na przykład osoby, która nie ma dom i pobiera wodę w jakiś sposób.
Znaczy, dla nas mikroplastik, bo mówimy o tych dużych takich na przykład rzekach czy jeziorach. No, dla nas mikroplastik to chyba tak średnio nam jakoś tak zagraża. Bardziej tym wszystkim istotom, które w tych ciekach wodnych żyją, prawda?
No zdecydowanie, natomiast tutaj jeśli chodzi o tą jakość w stosunku do innych państw. Ja pamiętam czasy właśnie lata 80., gdzie były wielkie akcje oczyszczania choćby Tamizy w Londynie, gdzie wyłożono potężne pieniądze na to, żeby przywrócić jakość wód Tamizy do poprawnego. Polsce, owszem, były z Wisłą były problemy przez długi okres czasu, choćby z powodu tego, że Warszawa przez wiele lat nie dysponowała w ogóle oczyszczalnią ścieków.
Chyba przez jakiś czas nie wolno było pić w ogóle wody w Warszawie z kranu, żeby było zabawniej. Butelkowaną trzeba było kupować, było aż tak źle.
No tak, tam to były te studnie oligoceńskie. Znaczy, znowu wkraczamy trochę w tematy nie do końca z mojego zawodu, z mojej firmy. Natomiast tak, w Polsce jest zdecydowanie lepsza sytuacja, jeśli chodzi o jakość wód. Jak najbardziej jesteśmy w stanie to przywrócić. No, to, co mówię, przede wszystkim nie szkodzić, czyli eliminować zrzuty, oczyszczać. No i to jest główne zadanie. Zresztą teraz też od paru miesięcy trwa bardzo zintensyfikowana akcja Wód Polskich w zakresie inwentaryzacji i spowodowania wymogów użytkowników nielegalnych wylotów do ich zalegalizowania, do ich prawidłowego wykonania lub
nielegalnych wylotów? Mówimy o...
Do cieków, do rzek.
Czyli ktoś się spuszcza ścieki po prostu.
Akurat jeśli chodzi o spuszczanie ścieków, to tutaj zbyt wielu tego typu przypadków na szczęście nie ma, natomiast jest bardzo dużo nielegalnych wylotów wód opadowych, które często też są zanieczyszczane choćby z terenów komunikacyjnych, często z terenów rolniczych spływające wody. To są największe problemy.
Takie wody powinny być oczyszczone, rozumiem, zanim one trafią do głównych cieków.
No przede wszystkim tutaj, jeśli mówimy o terenach komunikacyjnych, no to tam mamy duże ilości zarówno pyłów różnego rodzaju, węglowodory ropochodne, czyli to, co zawiera się w paliwach, w smarach. No i to winno być jak najbardziej eliminowane przed zrzuceniem tych wód do rzek. Natomiast, tak jak powiedziałem, ilości nielegalnych zrzutów ścieków, takich masowych zrzutów ścieków, to już praktycznie jest margines. Natomiast z pojedynczych mieszkań, z pojedynczych zabudowy mieszkaniowej, to są dosyć nagminne. Często zrzucane są szamba czy wody sanitarne typowe z mieszkań do kanalizacji deszczowej, burzowej. To są nielegalne podłączenia. Akurat tutaj nie Wody Polskie są bezpośrednim tym, który będzie to kontrolował.
Ale pośrednio to was dotyczy.
Tak, nas bezpośrednio dotyczy ten ostatni element, czyli moment zrzutu już do wód płynących, ale no to są w tym momencie odpowiedzialne za przejmowanie tego do tych kanalizacji deszczowej. Odpowiedzialne są właśnie przedsiębiorstwa wodociągowe kanalizacyjne.
Klaudia już z pytaniem się nachyla do mikrofonu, już nie może wytrzymać, widzę.
Mam wasze pytania, zauważyłam tendencję, że stają się coraz dłuższe, dlatego ja postaram się, żeby moje tym razem było dość krótkie i jest do raczej do wszystkich osób siedzących tutaj ze mną w studiu. Czy macie jakieś takie, skoro już byliśmy przy gospodarstwach domowych, czy macie jakieś takie, może mniej oczywiste, sposoby na dbanie o tą wodę? Może o to, żeby jej nie zanieczyszczać w ramach tego swojego funkcjonowania, albo żeby ją oszczędzać? Coś
nie
takiego
niekoniecznego. Jest to dosyć nieoczywisty sposób, jak najbardziej.
Jednak oszczędny.
Jak najbardziej. Myślę, że najbardziej taki podstawowy, kiedy myjemy zęby, zakręcać kran, nie wiem, brać prysznic bardziej
łapanie
niż brać
deszczówki.
Kąpiel.
Łapanie deszczówki też jest taką małą retencją chyba, prawda?
Oczywiście, tylko że wiadomo, że ta deszczówka raczej będzie wykorzystywana nie do spożycia, tylko na przykład do spłukiwania toalet, znam takie systemy, czy też do zasilania ogródków przydomowych. Czy
i my pomagamy w ten sposób. My pomagamy w ten sposób także Wodom Polskim, my pomagamy wam w ten sposób także ekologicznie, takim małym działaniem, łapiąc
sobie
wodę.
Nie Wodom Polskim, pomagamy sobie.
No właśnie, ale działamy wspólnie w jednym interesie. Natomiast jeszcze, bo to jest temat rzeka. Tak naprawdę. Można byłoby rozmawiać, ale jeszcze jedną sprawę mam na koniec, bo nam zostało bardzo niewiele czasu. Słuchajcie, czy wy widzieliście kiedyś lodołamacz u nas na rzekach gdzieś?
No właśnie, mieliśmy przejść do tych lodołamaczy, bo jestem bardzo ciekawa. o co z nimi chodzi do końca.
Nie miałem okazji jeszcze.
Panie dyrektorze, lodołamacze są.
Oczywiście RZGW w Gdańsku dysponuje w tej chwili flotą 9 lodołamaczy, przy czym niezbędne do prowadzenia pełnej akcji lodowej na odcinku Wisły, która podlega naszej jurysdykcji, czyli od Włocławka aż do ujścia, niezbędne do takiej pracy jest 7 lodołamaczy. Czyli mamy 7 lodołamaczy w akcji plus 2 zapasowe w sytuacji, gdyby się któryś z nich uszkodził, uległ awarii.
Lodołamacze łamią lód po to, żeby ktoś mógł przepłynąć. Coś u nas pływa po rzekach? Po co ten lód pozbywać się go w takim razie z Wisły na przykład?
Lodołamacze to ochrona przeciwpowodziowa przede wszystkim. To jest najistotniejsze ich zadanie, a więc zapobieganie zatorom lodowym, które mogą powodować spiętrzenia wód, które z kolei właśnie powodują powodzie. Te najgroźniejsze powodzie, bo to są te powodzie zimowe przy niskich temperaturach, gdzie woda niesie ciężki materiał, właśnie odłamki lodu i może uszkadzać mosty na swoim przebiegu, czy wylewając się może niszczyć inne dobra. Także lodołamacze to nie dla utrzymania szlaków żeglugowych, tylko i wyłącznie dla ochrony przeciwpowodziowej.
Trochę bardziej skomplikowana ta sytuacja jest z rzekami niż wszystkim się wydawało na początku, prawda? Bo my tak patrzymy trochę z własnego podwórka w domu, tutaj oszczędzanie wody i tak dalej, i tak dalej. A tu powodzie, a tu jakieś wody podskórne, a tutaj wody podziemne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę jaśniej jest? Trochę wam się rozjaśniło, czym zajmują się Wody Polskie i po co?
Jest trochę jasniej jak najbardziej, ale myślę, że mimo tego, że trzeba patrzeć na ten większy obraz, to własne podwórko nadal jest bardzo ważne.
Pomagajmy Wodom Polskim, pomagając sobie przy okazji. Tak można byłoby powiedzieć, jak dokładnie. Pan dyrektor stwierdził, że łapanie deszczówki to nie dla Wód Polskich, to dla nas, no ale pośrednio dla Wód Polskich także. Jak wszyscy o wodę będziemy dbać, to będzie w porządku. Nasz czas się kończy, musimy już się pożegnać. Zostawię wam jeszcze pana dyrektora po audycji, a tymczasem do usłyszenia mówi nasz gość, pan Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Oraz nasi uczniowie.
Wiktor.
Klaudia.
I Mikołaj.
Oraz Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Radio z klasą.